Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w 22 niedzielę zwykłą pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, stała rubryka, kartka z kalendarza liturgicznego, relacje z modlitwy o pokój oraz wyjścia pielgrzymki do Wilna oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Teraz już zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, kto go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Dzisiejsza Ewangelia, jak w soczewce, ogniskuje się na dwóch płaszczyznach, silnie ze sobą sprzęgniętych: pokorze i Eucharystii. W pierwszej części słyszymy reakcję Chrystusa na widok tego, jak obecni na uczcie zaczęli wybierać sobie miejsca, pierwsze miejsca, jak zauważa ewangelista. Przypowieść, którą przywołuje Chrystus, klarownie, na bazie zaistniałej sytuacji, obrazuje dwie ludzkie postawy, pychę i pokorę. Pychę objawiającą się w wyborze tych przysłowiowych pierwszych miejsc i pokorę tych ostatnich. Obie te postawy są obecne w życiu człowieka, nie tylko chrześcijanina, ale w życiu, szczególnie życiu duchowym chrześcijanina, mają ogromną moc. Albo silnie destrukcyjną dla naszego życia duchowego w przypadku pychy, albo jakże budującą ludzkie więzi, mosty pomiędzy nami w relacjach w przypadku pokory. Przez wielkich mistyków, przez świętych Kościoła pycha nazywana jest korzeniem wszystkich grzechów, co oznacza, że jej obecność w życiu człowieka jest jak kropla atramentu, który wystarczy, by zniszczyć przejrzystość nawet najczystszej szklanki wody. Pycha żywota staje się u człowieka przyczyną upadku i wzgardy dla innych, co najokrutniej objawiło się chociażby w wydarzeniach za naszą granicą. Pokora zaś jest wyjątkową cnotą. Często ludzie pokorni są przez współczesny świat uważani za przegranych, za oszołomów, którym nie jest po drodze z sukcesem, który bez względu na wszystko przecież trzeba w życiu osiągnąć. Ale ludzie pokorni wiedzą, że sukces mierzy się miarą człowieczeństwa obecnego w mojej i twojej postawie życiowej. Gestach, słowach, myślach i uczynkach. I to dopiero buduje sukces. Sukces, który przetrwa mroki śmierci. Także tę doczesność, która prędzej czy później przecież przeminie, nawet najbardziej kolorowa. Tylko czy da się tak żyć? Tak. Papież Franciszek, który po ludzku przecież osiągnął najwyższy szczebel, nazwijmy to, kariery kościelnej, klęknął kiedyś przed odrzuconymi przez ten świat, porzuconymi na meandrach ekonomii sukcesu, obmył im nogi w poprawczakach, odnalazł ich zagubione człowieczeństwo na peryferiach tego świata. Patrząc na jego przykład, na jego zachowanie, jedni powiedzieliby, przepraszam, że to mówię o papieżu, ale były takie reakcje także od strony kościelnej, oszołom. A ja powiem, prorok. Być może. Przede wszystkim chrześcijanin. Taki jak ja, taki jak ty, dający przykład, w jaki sposób chrześcijaństwo powinno wyglądać w XXI wieku i jak bardzo jest ono kontrastowe w kontekście tego świata. To wszystko prowadzi do drugiej płaszczyzny tej Ewangelii, do Eucharystii. Słowa, które kieruje Chrystus do gospodarza, określając normy, którymi powinien się kierować w zapraszaniu gości, bardzo pięknie nawiązują właśnie do Eucharystii, tego, co Kościół ma najcenniejsze, a co jest jednocześnie przecież dostępne dla każdego i każdej z nas, bez względu na okoliczności życia i fale, które rzucają nas po oceanie doczesności. Dlatego kto zrozumie, że Eucharystia jest pokarmem na drodze, a nie ukoronowaniem pielgrzymiego życia, ten odnajdzie siłę, by przekuwać przejawy pychy, która pojawia się w życiu, na pokorę, które może zdziałać cuda, poprowadzić nas ku nowemu. U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe.
Szuka nas,
tylko Ty, Jezu, Ty
znajduje, gdzie się kończy świat,
tylko Ty.
Ewangelia i życie.
22 sierpnia w odpowiedzi na wcześniejszy apel papieża Leona cały dzień wierni archidiecezji białostockiej włączali się w modlitwę całego Kościoła powszechnego o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Zapraszam na relację Dominiki Dębskiej.
Orędowniczko nasza.
Jest to bardzo ważna sprawa. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wokół nas jest w miarę spokojnie, ale za granicą to już jest trochę mniej. To jest bardzo ważne, żeby ludzie modlili się. To nie jest tylko jakieś działanie psychologiczne. Niektórzy może myślą, że tylko powiedzmy uspokoić mnie. To jest prośba do Boga, a Bóg może wszystko.
My jesteśmy w parafii Królowej Rodzin. Jesteśmy przed obliczem Maryi, która ma chusteczkę w swoim ręku. Wobec tego ociera nam wszystkie łzy. A że jesteśmy teraz globalną wioską, wobec tego ta każda wojna dotyka nas osobiście.
Prawdziwy pokój zaczyna się od serca.
Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku, ksiądz Piotr Kobeszko.
Pewnie czasami czujemy taką bezsilność, bezradność. Czy rzeczywiście to cokolwiek zmieni? Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko modlitwa. Ja zawsze powtarzam, że to jest aż modlitwa. A modlitwa zawsze rodzi nadzieję, rodzi ufność, rodzi wiarę. A w obliczu konfliktu, którym wszyscy jesteśmy zmęczeni, to co zrobimy ze swoim sercem ma wpływ ostatecznie na to, co dzieje się wokół nas. Może nie w tym wymiarze takim globalnym, w pierwszym odruchu, jakim byśmy sobie tego życzyli, ale nie znaczy, że w perspektywie, skoro Maryja o tym zapewnia, nasza modlitwa nie przyniesie owoców.
Ewangelia i życie.
24 sierpnia do Wilna dotarła 33. ekumeniczna piesza białostocka pielgrzymka. Jedni szli w intencji zdrowia bliskich, inni szukali duchowego umocnienia albo czasu ciszy i refleksji. W środę 20 sierpnia sprzed białostockiej katedry około 300 wiernych wyruszyło na pielgrzymi szlak. Jakie pragnienia im towarzyszyły na początku drogi, co nieśli do Wilna, do Ostrej Bramy? Zapraszam na relację z wyjścia pielgrzymki Michała Romańczuka.
Ja idę podziękować za 30 lat dobrego życia. Pierwszy raz byłam 15 lat temu. Prosiłam o dar macierzyństwa. Wtedy Matka Boża obdarzyła mnie bliźniaczkami. Później co roku, przynajmniej jeden dzień, znowu wróciłam na szlak całościowo, także idę do końca.
W tym roku po raz kolejny musimy skrócić trasę ze względu na sytuację na granicy.
Kierownik pielgrzymki, ksiądz Łukasz Żuk.
Przejedziemy autokarami po dwóch dniach pielgrzymowania na granicy białorusko-litewskiej, tam będziemy dalej pielgrzymowali. Zawsze ten ekumenizm jest szeroko pojęty, ale też w tym roku idą z nami przedstawiciele z Białorusi, ale także i z Ukrainy.
No w intencji pokoju na świecie, w intencji zgody i pojednania w naszej ojczyźnie.
Intencji jest tyle, że nie sposób byłoby ich wszystkich wyrazić. To, co niesiemy w sercu, aby Matka nam pobłogosławiła.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. 1 września, może nie jest to wspomnienie liturgiczne, ale wspominamy 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest to też okazja do modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny i katechetyczny. W środę będziemy obchodzili wspomnienie obowiązkowe świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. W tym tygodniu będziemy przeżywali także pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W pierwszy czwartek będziemy dowolnie wspominać błogosławione dziewice i męczennice, Marię Stelle i towarzyszki. W ramach tego wyjątkowego wspomnienia liturgicznego przywołujemy pamięć 11 męczennic z Nowogródka, zwanych też jako błogosławione męczenniczki z Nowogródka lub właśnie tak jak to brzmi wspomnienie, błogosławiona Maria Stella i towarzyszki. To polskie siostry zakonne, nazaretanki, męczenniczki okresu II wojny światowej, rozstrzelane 1 sierpnia 1943 roku przez okupantów niemieckich. Błogosławione. W 1943 roku siostry zgłosiły się na gestapo, by ofiarować swoje życie za 120 osób aresztowanych i przeznaczonych do rozstrzelania. Karę śmierci zamieniono aresztowanym na roboty w Niemczech i zatrzymanych wywieziono tam 24 lipca, a nielicznych uwolniono. Wszyscy wywiezieni przeżyli wojnę, natomiast siostry zostały wezwane 31 lipca, a następnego dnia bez sądu i wyroku rozstrzelane. Na ich przejmującą historię zapraszam wraz z pallotyńską grupą medialną.
Przenosimy się na tereny Białorusi, do malowniczego miasteczka Nowogródek. Na tym terenie mieszkał i tworzył jeden z największych polskich literatów, Adam Mickiewicz. Wspomina on Nowogródek wraz z cudownym obrazem Madonny, do którego pielgrzymowała jego matka, błagając o zdrowie dla konającego chłopca. Pamięć o tym miejscu uwieńczył Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Tutaj, w Nowogródku, w okresie międzywojennym, ludność polska mieszkała wespół z ludnością białoruską. W roku 1920 na zaproszenie biskupa Zygmunta Łozińskiego do Nowogródka przybyły polskie siostry nazaretanki. Zamieszkały przy tutejszym kościele farnym i zajmowały się edukacją i wychowaniem młodego pokolenia. Kiedy we wrześniu 1939 roku wybucha wojna, wielu Polaków opuszcza Nowogródek i okolice i udaje się na Wileńszczyznę. Siostry i ich kapelan, ksiądz Aleksander Ziemkiewicz, pozostali na miejscu. Kiedy aresztowano 120 mieszkańców Nowogródka, odważne siostry poprosiły, aby uwolnić mieszkańców, a w zamian aresztować je. Nazajutrz siostra Maria Stella, przełożona klasztoru, i jej 10 współsióstr zostały rozstrzelane. Święty Jan Paweł II w dniu ich beatyfikacji powiedział: kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka. Czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniły różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana, miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził je w swojej chwale. Bóg stał się prawdziwą podporą i umocnieniem dla męczennic Nowogródka, błogosławionej Marii Stelli Mardoszewicz i 10 towarzyszek ze zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłaszcza w chwili straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili rozstrzelania. Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone w glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia. Dziękujemy Wam, błogosławione męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego. Módlmy się. Boże mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa błogosławione dziewice Marię Stelle i jej towarzyszki, które przelały krew za wiarę. Spraw przez ich wstawiennictwo, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. 41. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie wyruszy w sobotę 6 września o godzinie 7 z przedbiałostockiej katedry. Zapisy przyjmowane będą w poszczególnych parafiach naszej archidiecezji, a ukoronowaniem pątniczej wędrówki będzie uroczysta msza święta celebrowana w Krypnie o godzinie 18 z udziałem grup pielgrzymkowych z całej archidiecezji. Zapraszamy na studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Białymstoku. Rekrutacja jest przewidziana w kilku formach: na 5-letnie studia magisterskie, niestacjonarne, teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogiczno-katechetycznym, studium teologii dla świeckich, to roczna szkoła katechistów, oraz kurs z teologii biblijnej Starego i Nowego Testamentu w Akademii Biblijnej oraz kurs dokształcający o bliskości i więziach rodzinnych małżonkom w Akademii Rodziny. Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Teologicznego, który znajduje się przy ulicy Kościelnej 1A w Białymstoku, a więcej szczegółów na stronie internetowej Instytutu oraz na plakatach. W niedzielę 7 września odbędzie się Festiwal Życia i Rodziny połączony z Podlaskim Marszem dla Życia. Zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godzinie 13 w Archikatedrze, a po mszy świętej około godziny 14 wyruszy Marsz dla Życia i zakończy się piknikiem rodzinnym na placu przed kinem Ton. Zapraszamy serdecznie do udziału w 7 Dniach Godności Życia, konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 5-6 września w Białymstoku w kinie Ton. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone obronie i promocji ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Konferencję uroczyście otworzy kardynał Gerhard Ludwig Müller, a patronat honorowy objął arcybiskup Józef Guzdek, a hasłem tegorocznej edycji są słowa „Otoczmy troską życie”. W programie spotkania przewidziano wystąpienia przedstawicieli świata medycyny, nauki i Kościoła. Więcej informacji na plakacie i stronie dnigodnościżycia.info. Zachęcamy do uczestnictwa, ale przede wszystkim do modlitwy w intencji ochrony życia. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście Państwo spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów. Zawsze w dowolnej chwili możecie wrócić do niej, zachęcić do jej odsłuchania bliskich, znajomych czy przyjaciół. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkim życzę błogosławionego tygodnia i dobrego wejścia w nowy miesiąc. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ukochany blaskiem chwały Ojca lśni, tajemnicę odkrył wieczną, Emanuel. Pierworodny Syn w nasze miejsce przyjął krzyż, przez ofiarę nas pojednał mocą swojej krwi.
Kiedy Jezu widzę Cię, to do domu pragnę biec, poprzez bramę wąskie drzwi, w bliskość Ojca wtulić się.
Ukochany Syn blaskiem chwały Ojca śni.